Chwała Bogu, dobrze Was widzieć, naprawdę dobrze Was widzieć, to nie są puste słowa, bo wiem, że różnie bywa w ostatnim czasie, ale cieszę się z każdej osoby na tym miejscu. W ubiegłym tygodniu Błażej mówił na temat czas na zmiany. Nie wiem, ilu z Was było, możecie pomachać, kto był na tym nabożeństwie. Pamiętacie jeszcze temat tego kazania? Powiem szczerze, że w ogóle nie planowałem tego, że będę kontynuować, ale wierzę, że to jest sprawa Ducha Świętego i dziś chcę mówić właśnie dalej, ale nieco w innym temacie, ale o tym za chwilę. Najmocniej w mojej pamięci tydzień temu zapadł mi cytat: każdy myśli o zmianie świata, nikt nie myśli o zmianie siebie. Wiecie, tak zaczęło to mocno pracować w moim sercu i odczułem, że muszę dalej mówić, muszę się tak naprawdę zastanowić nad tym, jak być osobą, która może dokonać zmiany. Jak być osobą, która może uczynić różnicę. Jak zapewne wszyscy wiecie, najlepszym piłkarzem, napastnikiem na świecie jest nie kto inny jak Robert Lewandowski. I wiecie, jak patrzę na tego gościa, to kiedy widzę go na boisku, to wiem, że on o niczym innym nie myśli, jak tylko o tym, by zdobyć bramkę. On wie, po co tam jest i problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy go nie ma. I nieraz tak się zdarzyło, że nasz kapitan miał kontuzję, pauzował, no i wtedy kibice drżeli o to, co wydarzy się na boisku. Niby jest reprezentacja, jest zespół, ale jak nie ma tego najważniejszego gościa, to zaczyna robić się nerwowo. I nagle ci, którzy na co dzień są ateistami, zaczynają się modlić w słowach: Boże, pomóż, spraw, aby biało-czerwoni wygrali mecz. Często są takie westchnienia, czasem są to okrzyki, ale widzicie i rozumiecie ten przykład. Jedna osoba, ale czyni różnicę. I może brzmi to nieco zabawnie, ale w naszym społeczeństwie, w naszej codzienności cierpimy na brak takich ludzi, którzy, powiem wprost, swoją postawą, swoim życiem, tym jak się wypowiadają, jak postępują, czynią różnicę w swoim otoczeniu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale na przestrzeni wieków ja uważam, że zawsze tak było. Tych, którzy zmieniali świat, było niewielu. Tydzień temu usłyszeliśmy cytat pewnego indyjskiego historyka, który stwierdził, że każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie i cudowna na końcu. I dzisiaj wierzę, poruszonym przez Ducha Świętego, chcę powiedzieć o tej najtrudniejszej zmianie, która musi się dokonać. To jest zmiana w nas. Nie zmienimy świata, jeśli zmiana nie nastąpi najpierw w nas samych. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, czyli nie dostosowujcie się do tego świata. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Boże Słowo daje nam jasną wskazówkę. Jeśli chcemy być osobami, które przyniosą zmianę, musimy mieć przeobrażony umysł. Musimy mieć w ogóle nowy sposób myślenia. Ale to jest coś, czego sami nie wyprodukujemy. To pochodzi jedynie od Boga. Żeby zrozumieć, jak być osobą, która dokonuje zmiany, musimy popatrzeć na tego, który już tego dokonał. Najlepszym przykładem osoby, która stała się twórcą historii, która tak naprawdę wywróciła ówczesny porządek świata, jest nie kto inny, jak sam Pan Jezus Chrystus. Gdy patrzymy na przykład Jezusa, to często zdarza nam się koncentrować na Jego aktywnej działalności, na tym, jak uzdrawiał ludzi, wypędzał demony, karmił tysiące ludzi na pustyni, ale wydaje mi się, choć to jest dobre, że to czytamy, to wspominamy, ale wydaje mi się, że zapominamy o tym, jak się to wszystko zaczęło. Chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza i będziemy czytać od 3 rozdziału, dokładnie 13 wersetu. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, od 13 wersetu. W tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał. A ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Musimy wiedzieć, że służba Jezusa nie rozpoczęła się wtedy, kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, ale tak naprawdę w chwili, kiedy Duch Święty stąpił na Niego, a Bóg Ojciec przyznał, że oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Ta chwila w mojej ocenie była prawdziwym początkiem. Kiedy Duch Święty stąpił, a Jezus doznał przemiany, został napełniony, wyposażony do służby i co najważniejsze, został uznany, powołany do dzieła ratowania ludzkości. I nie wiem, czy dostrzegacie tutaj pewien obraz, ale ja widzę wyraźnie, że tak jak w życiu Jezusa musiał przyjść taki moment przemiany, tak w naszym życiu musi przyjść przemiana, byśmy mogli przemienić ten świat. Nigdy nie dotkniemy w ponadnaturalny sposób tego świata, jeśli najpierw sam Bóg nie dotknie naszego życia. Myślę, że każdy człowiek, który chce być osobą wpływu, musi najpierw spotkać się z Bogiem i pozwolić Mu, by On go wypełnił i by On wskazał kierunek. Kolejny aspekt to działalność pod wpływem namaszczenia Bożego Ducha. Jak popatrzymy na Jezusa, to On działał w mocy autorytetu Ojca. Jego działalność była ściśle zależna i powiązana z wolą Ojca. Taka bliska relacja to dar, to przywilej i musimy zrozumieć, że tylko przebywając w Bożej obecności, blisko Bożego serca, możemy robić rzeczy, które trwale będą przemieniać rzeczywistość. Jeśli nie spotkaliśmy się z Bogiem, jeśli nie pozwoliliśmy Mu przemienić naszego życia, to nasze wysiłki, choć dobre, szlachetne, prawdopodobnie okażą się nieskuteczne. W Dziejach Apostolskich czytamy o pewnym człowieku zwanym Szymonem Czarnoksiężnikiem. Wiecie, on zajmował się magią i wprawiał lud Samarii w zachwyt, do tego jeszcze podając się za kogoś wielkiego. I czytamy w Biblii, że poważali go wszyscy, mali oraz wielcy, ale do czasu. Wielu ludzi dało się nawet nabrać na jego magiczne sztuczki, ale gdy w to miejsce przyszedł Filip i zaczął głosić dobrą nowinę, sytuacja się zmieniła. Mieszkańcy Samarii uwierzyli i dali się ochrzcić. Nawet sam Szymon uwierzył i dał się ochrzcić. Następnie apostołowie, którzy przebywali w Jerozolimie, kiedy o tym usłyszeli, co się dzieje w Samarii, wysłali tam Piotra i Jana. I oni tam przybyli po to, by modlić się za nimi, aby oni otrzymali dar Ducha Świętego. I czytamy tam w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, że oni wkładali na nich ręce, modlili się i oni doznawali, ja już to dodaję od siebie, doznawali przemiany, otrzymywali dar Ducha Świętego. Mogę stwierdzić wprost, że w miejsce Jezusa apostołowie jako Boży ambasadorowie na ziemi dokonywali zmiany. Będąc podobnie jak Jezus, posłuszni Bożej woli, szli, czynili uczniami, modlili się o uzdrowienie, wyganiali demony, chrzcili ludzi i co ważne, kiedy ci ludzie spotykali się z Bogiem, oni modlili się o to, by te wydarzenia nie były jakimś jednorazowym aktem, ale modlili się, by w mocy Ducha oni doznawali trwałej przemiany. Apostołowie posłuszni Bożemu powołaniu w wierze na tyle zmienili już ten ówczesny świat, że dziś my jesteśmy owocem ich zwiastowania, ich służby. Ale wróćmy do Szymona. Jak mówiłem, uwierzył, dał się ochrzcić, ale chyba do końca nie rozumiał, o co chodzi w służbie Bogu. Kiedy patrzą na apostołów, jak w modlitwie wkładają ręce na ludzi, a ci zostawali napełnieni Duchem Świętym, zapragnął tego samego. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że przyniósł pieniądze i chciał kupić, w cudzysłowie, tą umiejętność, ten dar. I Szymon powiedział, cytat z Biblii, dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Wiecie, na czym polegał problem? Szymon ciągle chciał być w centrum uwagi. Tak jak kiedyś wprawiał ludzi w zachwyt, tak i teraz ciągle chciał wprawiać ludzi w zachwyt. A Bóg miał dla niego zupełnie inny plan. Bóg chciał, by poprzez jego życie inni mogli doznać trwałej zmiany. I wiecie, co jest najlepsze? Że Boże pragnienie jest takie samo dla każdego z nas. Nie bez powodu Bóg nazywa nas światłością świata, solą tej ziemi. Bóg chce, by przez nasze życie ludzie mogli być przemieniani. Czy myśleliście kiedyś o tym w taki sposób? Pan Bóg chce nas używać. Szymon otrzymał bardzo mocną reprymendę od apostoła Piotra i czytam o tym w 8 rozdziale od 20 wersetu. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Apostoł Piotr tak powiedział. Niech twe srebro przepadnie wraz z tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Opamiętaj się więc i odwróć od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby ci być przebaczony zamysł twojego serca. Bo widzę, że jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość. Na podstawie tej sytuacji, ale nie tylko tej, widzimy, że Pan Bóg nie potrzebuje jakichś gwiazdorów, wybitnych ludzi, którzy chcą zabłysnąć. Dla Niego przede wszystkim liczy się czyste, szczere serce. Ponadto ważne są nasze motywy, pragnienia. To w ogóle, o czym myślimy. Szymon ciągle miał nieprzemieniony umysł. Chciałby, przez jego ręce przepływała Boża moc, by ludzie byli dotykani w niezwykły sposób, ale przy tym chciał odbierać sobie z tego chwałę. Jakiś czas temu już nauczyłem się pewnej takiej bezcennej prawdy, że stajemy się tym, na czym się skupiamy. To proste stwierdzenie tak naprawdę dużo mnie nauczyło. Gdziekolwiek skierujemy naszą energię lub naszą uwagę, te rzeczy będą się rozwijać. Lubię to ujmować też w inny sposób. Człowiek podąża tam, gdzie idzie jego umysł. Jeśli skupiamy się tylko na negatywnych rzeczach w naszym życiu, to stajemy się negatywnymi ludźmi. Wszystko łącznie z tym, w jaki sposób rozmawiamy, staje się negatywne. Wkrótce tracimy radość i prowadzimy, można powiedzieć, nieszczęśliwe życie, a to wszystko zaczyna się od naszego myślenia. Doszedłem do wniosku nawet, że można mieć w życiu jakieś problemy, nie zdając sobie sprawy, że samemu się je stworzyło, przez to, o czym się kiedyś zdecydowało myśleć. Tak więc musimy się zastanowić, nad czym myślimy. Szymon chciał wprawiać ludzi w zachwyt. Tak można na podstawie jednego zdania opisać jego. A ty jakbyś siebie opisał? Na czym koncentrujesz się? To jest ważne pytanie. Powinniśmy uważnie wybierać nasze myśli. Możemy myśleć o tym, co jest nie tak z naszym życiem lub o tym, co jest w nim dobre. Możemy myśleć o wadach wszystkich ludzi, z którymi jesteśmy w relacjach, albo możemy dostrzegać w nich dobro i rozmyślać nad nim. Biblia nas uczy, żebyśmy zawsze wierzyli w to, co najlepsze. Kiedy to robimy, nasze życie jest jakby szczęśliwsze i jakby spokojniejsze. Wiecie, kiedyś przeczytałem takie ciekawe powiedzenie pewnego Amerykanina, który powiedział dosłownie tak. Gdy idziesz, bracie, przez życie, obojętnie jaki masz cel, patrz na donut, nie na dziurkę. Nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie najbardziej popularnym pączkiem to jest pączek, który u nas nazywa się oponką, czyli pączek z dziurką. I wiecie, tak jak w tym powiedzeniu, tak samo w życiu. Mając w ręce pączka, możesz patrzeć na tą dziurę. I myślę, że zbyt wiele osób koncentruje się na tym, czego nie ma i co jest nie tak. Dodam taką dygresję. Dobrze, że w Polsce mamy pełne pączki, ale widzicie, że to wszystko oznacza, że nasze myśli w dużej mierze determinują nasze przeznaczenie. Przypomina mi się historia dwóch zwiadowców wysłanych do Ziemi Obiecanej. Z 12 ludzi, tylko dwóch, Jozue i Kaleb, oprócz warownych miast i olbrzymów, dostrzegli, że jest to ziemia dla nich, że to faktycznie jest ziemia obiecana. Zwiadowcy przynieśli na kiju kiść winogron, położyli ją przed Mojżeszem i starszyzną Izraela i mówią, ziemia ta faktycznie opływa w mleko i miód, ale... Właśnie pojawiło się ale. Mimo, że ta ziemia była przeznaczona dla nich i Bóg miał plan, jak ich tam wprowadzić, nie mógł tego zrobić. Coś mi to przypomina. Ich serce napełnił strach. W swoich umysłach zdali się być takimi małymi. Nie wierzyli, że w ogóle dadzą radę. A ciekawe jest to, że dla Boga nie było ale. On ich tam chciał zaprowadzić. Jak wiemy, z Biblii musiało upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim ostatecznie Izrael wszedł do ziemi obiecanej. Ale co ciekawe i co muszę tutaj podkreślić, że tymi, którzy wchodzili na czele w to miejsce, którzy zrobili różnicę w tym pokoleniu, byli Jozue i Kaleb. Właśnie tych dwóch spośród 12 zwiadowców, którzy wierzyli do samego końca, że Bóg tą ziemię przygotował dla nich. Nasze myśli są potężne. One wręcz, powiem wprost, determinują nasze szczęście. To nie tylko słowa przepływające przez nasz umysł. Naprawdę to jest bardzo ważne, żebyśmy podjęli decyzję, jakim myślom pozwalamy dosłownie zagnieździć się w naszych umysłach. Nie wolno nam zapominać, że umysł jest polem bitwy. Powinniśmy zawsze pamiętać, że nasz przeciwnik użyje go w każdy możliwy sposób, żeby nas powstrzymać. Innymi słowy, nie możemy mieć pozytywnego życia, a zarazem negatywnego umysłu. Nasze myśli, to na czym się skupiamy, decydują o tym, w którym kierunku zmierzamy i gdzie skończymy. I najważniejsze, nie będziesz mógł zmienić świata, jeśli twoje serce i umysł nie będą przemienione. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział od 4 wersetu napisał, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Jezus, nasz Zbawiciel, nasz Przyjaciel, chce, żeby nasze umysły były wypełnione Bożą prawdą, tymi pozytywnymi, zdrowymi myślami. I tutaj jest napisane, że musimy walczyć, by utrzymać nasze myśli w czystości, ale jest też napisane, że mamy oręż, mamy potężny oręż, którym możemy walczyć. I zmiana, to muszę wyraźnie podkreślić, zmiana możliwa jest dzięki Jezusowi. Twoje życie może się zmienić, jeśli tylko poddasz każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Śmiem twierdzić, że jeśli w każdym działaniu będziesz pytać Jezusa, czy to, co robię, się Jemu podoba, to gwarantuję Ci, że będziesz osobą wpływu, będziesz dokonywać zmiany. To jest niezwykle istotne. Bez Jezusa trwałe zmiany nie są możliwe. I mówię tu nie tylko o zmianach świata, otoczenia, ale te najważniejsze zmiany, zmiany w nas. To jest niezwykle istotne. W Psalmie 51 czytamy: ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Jak pewnie się domyślacie, autorem tych słów jest psalmista Dawid. Nazywamy go człowiekiem według Bożego serca. Wiedział, można powiedzieć, tylko tyle, co jest zawarte w tym fragmencie, i aż tyle, by zmienić bieg historii. Czy pamiętacie, jak stanął przed Goliatem? Nie miał nic, co w tamtym czasie było potrzebne do walki. On tak naprawdę został poproszony przez swojego ojca, aby opuścił owce na pastwisku i poszedł zanieść kilka bochenków chleba swoim braciom, którzy byli na polu bitwy. Jedyne, co miał, to właśnie to szczere serce. I tak jak przyszedł odwiedzić swoich braci, czyli z kijem pasterskim, torbą pełną bochenków chleba, tak był też gotowy stanąć przed Goliatem. Nie mógł znieść, że tam, w szeregach Filistynów, jest ktoś, kto znieważa Boga Izraela. I może otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział, i będziemy czytać od 32 wersetu. Przeczytam tylko kawałek tej historii. Wówczas Dawid powiedział do Saula: niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Saul zaoponował: nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pasał owce swojego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owce ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabiłem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Na koniec Dawid wyznał: Pan, który mnie wyrwał z łap lwa i niedźwiedzia, on wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna. I Saul uległ, powiedział do Dawida: idź i niech Pan będzie z tobą. Dawid miał serce oddane Panu i nie przejmował się tym, co o nim w tamtej chwili mówiono. Dla Goliata, tak jak dla Saula, był jeszcze chłopcem. W tym tłumaczeniu jest napisane: rudawym i przystojnym. Myślę, że dla króla Saula był też szaleńcem. W ogóle nieprzyzwyczajonym do chodzenia w zbroi. Nienauczony poruszania się. Ale Dawid, posłuszny wierze Bogu, szczery przed nim, wyszedł na spotkanie z Goliatem. Z kijem, procą i torbą, w której miał 5 płaskich kamieni. Znamy rozstrzygnięcie tej walki. Wystarczył jeden kamień, który Dawid wypuścił w stronę Goliata. Jeden kamień. I chłopak, który był dotychczas pasterzem, pokonał takiego wielkiego harcownika. W całej tej sytuacji bardzo interesujące jest zachowanie ludzi, którzy byli wokół. Oni wszyscy byli skupieni na tym, jak Dawid wyglądał. jak wygląda jego wyposażenie. Jak bardzo jest nieprzygotowany i jak wielką zaraz poniesie klęskę. Dawid natomiast w swojej prostocie był skupiony na Bogu i odniósł zwycięstwo. Myślę, nawet jestem przekonany, że gdy przyszedł odwiedzić swoich braci, nie myślał o tym, że niebawem będzie walczył i odmieni losy bitwy. Ale takie rzeczy możliwe są tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie oddani Panu Bogu. Powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Zmiana możliwa jest tylko z Jezusem. I powoli kończąc, chciałbym wrócić do przykładu Jezusa i do tych wydarzeń, które miały miejsce po chrzcie. Jest coś, co nie może ujść naszej uwadze, a mianowicie czas próby. W Ewangelii Mateusza czytamy zaraz od początku 4 rozdziału, że Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. I czytamy dalej, że Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy. Obawiam się, ale muszę wam o tym powiedzieć, że w naszym życiu też przyjdzie czas próby. W chwili, kiedy nasze życie zostanie przemienione, kiedy będzie się nam wydawać, że już jesteśmy gotowi do tego, by przynieść zmianę do tego świata, przyjdzie czas próby. Wtedy też okaże się, jakimi jesteśmy ludźmi i na jakim fundamencie budujemy. Jezus, kiedy był głodny na pustyni po 40 dniach postu, musiał zmierzyć się z przeciwnikiem, który powiedział: skoro jesteś Synem Bożym, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Na co Jezus odpowiedział: człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. I w naszym życiu może przyjść też taki moment, kiedy zostaniemy zweryfikowani, kiedy nie będziemy mieli nic oprócz Bożego Słowa. Mówię o tym dlatego, bo jeśli w twoim sercu jest żywe pragnienie, by przynieść zmianę w tym pokoleniu, to musisz wiedzieć, że potrzeba ci silnego fundamentu. Od pierwszych chwil mówiłem dziś o tym, że jeśli chcemy uczynić różnicę na tym świecie, to najpierw my sami musimy być przemienieni. Nie możemy być jak Szymon Czarnoksiężnik, który chciał działać tylko po to, by wprawiać ludzi w zachwyt. Nasze serca, umysły, nasze myśli, działania powinny być poddane Jezusowi. Ponadto musimy pamiętać, że jesteśmy tylko narzędziami w Jego ręku, pustymi naczyniami, których On chce użyć w stosownym dla siebie czasie. Musimy znać swoje miejsce, a zarazem musimy wiedzieć już, co mamy w Jezusie Chrystusie. Wiecie, Albert Einstein powiedział kiedyś coś takiego: szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. To jest jeden z takich ważniejszych cytatów, który wniosłem do swojego życia. Bo może być tak, że może w kółko obracasz się, że tak powiem, wokół własnego ogona i w kółko robisz to samo. Być może zatrzymałeś się w życiu na wiele lat i nawet nie masz już pragnienia, by przynieść zmianę na tym świecie. Wpadłeś w pewnego rodzaju rutynę i dobrze ci z tym. Nawet za bardzo nie chcesz, żeby Bóg mieszał ci już w życiu. Po prostu ty już to sobie wszystko dobrze poukładałeś. Zastanówcie się, bo też chcę zaapelować na podstawie Bożego Słowa. Jeśli jest taki stan twojego serca, to tak jak apostoł Paweł do Efezjan tak dzisiaj mówię: obudź się, który śpisz, niech zajaśnieje ci Chrystus. To jest najlepszy czas na zmiany. Wiecie, dziś ludzie mają pieniądze, mają komfort, mają wygodę, ale nie mają Boga. Dziś potrzeba ludzi, którzy staną w odpowiedzi na Boże wezwanie i pójdą zmieniać świat. Potrzeba ludzi, którzy pójdą do sąsiadów, do kolegów z pracy. Potrzeba ludzi, którzy staną się ojcami i matkami dla tego zagubionego pokolenia. I wiecie co? Dziś właśnie ty możesz być odpowiedzią dla tego świata. Tak jak Błażej powiedział tydzień temu, tak ja dzisiaj kontynuuję. To jest czas na zmiany. I dodaję, to jest czas, abyś ty był osobą, która dokona zmiany. A to wszystko możliwe jest z Jezusem. Halleluja. Kochani, chciałbym was zaprosić teraz do modlitwy. Chciałbym, abyście wstali. I może jesteś tutaj i faktycznie to słowo jest do ciebie. I może ostatnie lata nie było żadnych zmian. I dobrze ci z tym. Ale może Pan Bóg chce coś przez ciebie uczynić. Chciałbym, aby dzisiaj stanął w prawdzie Bożego Słowa, tego, co było ogłoszone, abyś stanął dzisiaj przed Bogiem i zastanowił się, czy przypadkiem Bóg nie ma czegoś więcej dla mnie? Czy przypadkiem zająłem się swoim życiem, a On chce, abym zmieniał świat, ten świat, w którym żyję? Jeśli jesteś taką osobą, to po prostu szczerze przyjdź do Boga. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że pomimo tego, że Ty jesteś niezmienny, ciągle dobry, wspaniały, cudowny, to Ty pragniesz, aby nasze życie doznawało przemiany. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz działać i przemieniać moje życie. Panie, tak jak też było ogłoszone, Panie, tak modlę się, by każdy z nas, tak jak jesteśmy na tym miejscu, abyśmy byli ludźmi, którzy dokonują zmiany w tym świecie. Ale nie na siłę. Nie korzystając z własnych umiejętności, elokwencji czy czegokolwiek innego, ale abyśmy byli ludźmi, którzy opierają swoje życie na Tobie. Jezu, ja wyznaję, że każda zmiana, dobra, pozytywna zmiana jest możliwa tylko z Tobą. Tak modlę się o to, aby ta najważniejsza zmiana, ta najtrudniejsza zmiana zachodziła w nas. Panie Jezu, krusz może te skamieniałe serca, nasz sposób myślenia. Panie Jezu, przyjdź z takim odświeżeniem, Panie. Pokazuj być może naszych bliskich, sąsiadów, kolegów, ludzi, którzy są wokół nas, a jeszcze nigdy nie usłyszeli dobrej nowiny. Panie, kto jak nie my pójdzie i zaniesie tą Ewangelię o zbawieniu, o Tobie, Jezu. Obyśmy byli właśnie tymi ludźmi, którzy odpowiedzą dzisiaj na Twoje wezwanie, Panie. Kto jak nie my. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nas tak bardzo kochasz, tak bardzo nas miłujesz. I ciągle nas powołujesz do swojego dzieła, Panie. I chcesz nas używać. Tobie, Panie, niech będzie chwała. Amen.